Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dzień dobry.
No właśnie, dzień dobry. Chyba żeśmy się dzisiaj lekko zawiesili. No ale wiesz, no pogoda taka typowo
jesienią
tenisowa.
Jesienią powiało, bym powiedział.
No dzień dobry też, ja też się przywitam, bo wypada magazyn Tenis Klub, znowu będziemy rozmawiali o tenisie. Ja się, Artur, spytam, ty to właściwie chyba się czujesz jak ryba w wodzie przy takiej pogodzie, co?
Znaczy, pijesz do, ja do, no a tam byłby dach.
Tam byłby dach.
Nawet dwa.
Nawet dwa. No dzisiaj tak, już nawet dwa.
Dzisiaj nawet dwa.
I... Znowu oczywiście ci, którzy nas regularnie słuchają i ci domyślający się, co miałem na myśli, wiedzą, że Artur, wielki miłośnik turnieju wimbledońskiego, z taką pogodą, jak dzisiaj mamy w Polsce, czułby się idealnie. No, a jeszcze do tego pod dwoma dachami Wimbledonu.
Ale przez te dachy zdezaktualizowało się jedno z naszych ulubionych powiedzeń. No i znowu nie grają.
No tak, rzeczywiście. No ale co zrobić? No ja powiem ci tak, no...
W zasadzie nikt wie, nie grają.
No nie, no w Palermo grają, no. Nie. Ale o tym za chwilę.
Bo w Łodzi chyba mają problemy z pogodą.
No tak. Właśnie, to o tym też chciałem wspomnieć, bo przecież to ostatni serii turniej Mistrzostw Polski, tym razem kategoria do lat 16.
No nie, 23 jeszcze też jest.
A nie w tym samym. Tak. Tym samym?
Tak. Tak.
No, to, no bo ci, to źle spojrzałem, bo myślałem, że tydzień później.
Bo ci, co są do lat 16, nie grają w tym samym turnieju, co do 23, bo tam jest limit wieku od 18.
A, to na to nie spojrzałem, bo pomyślałem sobie, że ja bym tam paru wytypował do tego grania.
Nie.
No w każdym razie muszę powiedzieć, że ja z większym zainteresowaniem oglądam wyniki turnieju Mistrzostw Polski do lat 16, ty do 23.
Nie, także... właśnie, nie, ja tylko, stwierdzam, że tak, że tam też grają, ale oczywiście no, nie ujmując niczego od 18 do 23 latków, no jednak bardziej mnie interesują 16-latkowie, bo no, dłuższa droga przed nimi, perspektywa szersza.
No dobrze, no ale to jakby któryś z tych 16-latków zaspał na swój mecz, to miał dzisiaj szczęście, bo jak
tak,
na razie
w stanie jutro to zdąży.
Żadnego meczu na razie nie rozegrano, zmieniono plan gier.
No, niektórych wczoraj nie dokończono właśnie też, no tak.
Tak, i dzisiaj no, organizatorzy mają nadzieję, że może rozegrają mecze deblowe, zobaczymy. W każdym razie, no pierwsze rundy już poszły niedziela, poniedziałek, to wszystko w miarę się dobrze ułożyło. Dzisiaj prawdopodobnie będzie przynajmniej dla singlistów dzień wolny. No ale tak jak mówię, to jest zawsze warto zerknąć tam na wyniki pojedynków w tych mistrzostwach, bo można zobaczyć, przynajmniej dla ludzi, którzy się interesują, jak wygląda przyszłość polskiego tenisa. I tu powiem ci szczerze, Artur, mam takie bardzo mieszane uczucia, bo...
Co ci tak zmieszało?
No nie, zmieszało mnie o tyle, że ja od dobrych kilku lat obserwuję regularnie właśnie występy tych roczników, mniej więcej tych, które teraz właśnie grają w Mistrzostwach Polski Kadetów. I powiem tak, że dużo bardziej obiecujący, i to mnie zaskakuje właśnie, bo to z poprzednich lat było właśnie zawsze odwrotnie, że dużo bardziej obiecująco patrzy się na chłopaków, a u dziewczyn tak jakby jakaś posucha nastąpiła.
Zawsze powtarzam, że wszystko zależy od rocznika. Tu się nie ma co przywiązywać. Może się okazać, że za dwa lata będzie wysyp z drugiej strony, susza z drugiej. Nie ma reguły.
Wiesz, Artur, ja mam jeszcze taką inną teorię, mówiącą o tym, że właśnie roczniki, te, które teraz wchodzą powoli, czyli są w wieku juniorskim, czy kadetów, czyli roczniki od 2002, 2003, 2004, 2005 jeszcze, już ten 5 jakby troszkę mniej, ale to są roczniki, to są pierwsze roczniki, które przeszły cały cykl szkolenia systemem Tenis 10 i to jednak widać. I właśnie niestety potem już jest gorzej. I to jest zadziwiające. I wydaje mi się, że może kiedyś uda nam się zaprosić kogoś, miałbym taki pomysł, tak go rzucam teraz, do rozmowy na ten temat, dlaczego tak się dzieje. Bo ja taką swoją teorię mam, ale nie będę się z nią jeszcze zdradzał. Jak zaprosimy kogoś w tym temacie, to będziemy z nim rozmawiali.
A ja mam w Łodzi dwoje faworytów, nie powiem dzisiaj kogo.
Dobra, ale w którym turnieju?
Dwoje powiedziałem.
Ale w którym turnieju powiedziałem? Czy mistrzostwa do 23, czy do 16?
Powiedziałem w Łodzi. A mistrzostwa dla 23 są w Poznaniu.
A w Poznaniu, masz rację, przepraszam. No, widzisz, no i tu AZS.
Mam dwoje faworytów w Łodzi. zawodniczka jest rozstawiona, zawodnik jest nierozstawiony i mam, no i powiem, ale mam taki kaprys, żeby...
Strasznie enigmatycznie to, żeś ujął. No dobrze.
Ale obiecuję, że się przyznam za tydzień.
Czy trafiłeś?
Nawet gdyby mieli odpaść w drugiej rundzie.
To się przyznam.
To się przyznam, tak.
Dobrze, to ja mam, Artur, do ciebie inne pytanie. Czy twoja skrzynka mailowa po zeszłym tygodniu eksplodowała i czy masz dla nas jakieś ciekawe pytanie związane... Znaczy może inaczej. Czy masz autora, któremu... damy w nagrodę książkę i czy to pytanie padnie na antenie, no, żeby ktoś znowu mógł wygrać książkę o Rogerze Federerze, jego biografię autorstwa René Stauffera.
Szczerze mówiąc, skrzynka nie pękła, nie zablokowali mi poczty nasi słuchacze, ale też było w czym wybrać i wybrałem dwa pytania, znaczy właśnie stać nas na dwie książki, na cztery w sumie, bo...
Cztery?
No bo dwa dla autorów i dwa dla odpowiadających.
To się muszę zastanowić, powiem ci szczerze. Na książkę to może nas byłoby stać, ale na te znaczki pocztowe w Poczcie Polskiej, powiem ci szczerze, że chyba Poczta Polska odrabia teraz te straty po niedoszłych wyborach korespondencyjnych.
Co, może ktoś z Warszawy się odezwie, no liczmy na to.
Czyli co, odbiór osobisty?
Albo może ktoś będzie... Ktoś może idzie przejazdem przez Warszawę kiedyś, no.
No dobra, Artur, to w takim razie zaczynajmy. Zaczynaj od pierwszego pytania, a...
Znaczy, gdybym miał wybrać jedno, to wybrałbym pytanie, które postawił Radosław Rogowski z jednego powodu. Łatwiej było mi znaleźć odpowiedź w internecie niż na drugie pytanie.
Nie powiem
drugie... Znaczy, chociaż drugie było... Bym chciał...
No dobra, no więcej uroku. Nie cmokaj, tylko dobra, okej, no niech już ci
pierwsze,
będzie.
Pierwsze pytanie, którego autorem jest Radosław Rogowski, brzmi następująco. Co łączy, no niekoniecznie bezpośrednio, Rogera Federera, bo on tutaj jest naszym bohaterem, prawda, tego konkursu i tej książki, z muzyką poważną, ale taką poważną już absolutnie hardkorowo.
Czyli hardkorowo nie... Hard rock, tylko muzyka poważna.
Poważna, tak jest. Tak. Znaczy, no wiesz, ja strasznie lubię u nas tego określenia muzyka poważna. Muzyka klasyczna po prostu.
Klasyczna,
tak. Co łączy Rogera Federera z muzyką klasyczną?
Dobrze, to pytanie pada. Możecie oczywiście nam odpisać mailowo na skrzynkę redakcja@tenisklub.pl albo możecie też do nas zadzwonić, bo przecież...
Tylko bardzo prosimy, żeby autor pytania nie podszywał się już pod rodzinę i... Żartowałem.
No dobrze, oczywiście dzwonimy pod numer 22 219 50 31. Nie pomyliłem, wszystko dobrze powiedziałem. Także możecie, jeżeli znacie odpowiedź na to pytanie, to dzwońcie. Jeżeli wolicie to zachować dla siebie i dla nas tylko, to piszcie mailowo, tak jak powiedziałem, na adres redakcja@tenisklub.pl. A jak się wszystko dobrze ułoży, to może jeszcze rzucimy to drugie pytanie, ale to za chwilkę, bo tak sobie myślę, Artur, że chyba warto w dzisiejszym programie poświęcić trochę czasu na to, na co żeśmy czekali, można powiedzieć, no dobre 5 miesięcy.
No tak, właśnie wczoraj się dowiedziałem, że nie jadę na turniej, na który chciałem jechać.
I nie jest to bynajmniej Wimbledon. I nie już to... nie pojechałeś.
Tak, i nie jest to. Tak, nie jest to
dobra,
Wimbledon.
To zdrać trochę szczegółów, bo.
No tak sobie pomyślałem.
Wszyscy muszą wiedzieć, że no, gdzie tak się wybierałeś.
Tak sobie pomyślałem, że skoro życie na kortach wraca powoli, najpierw do życia wracają panie. Sam wspomniałeś o turnieju w Palermo, który się właśnie zaczął. Za tydzień miał być turniej w Pradze. No tak sobie. Nie trzeba być wybitnym znawcą geografii, żeby wiedzieć, że już bliżej w tym roku się wielkiego tenisa, znaczy wielkiego, no.
Dużego tenisa
nie da zobaczyć, zwłaszcza, że tam obsada zapowiadała się znakomicie. Ja już pomijam oczywiście udział Świątek, no też odwołany, prawda, z tego.
No
z tego,
właśnie, tego, tutaj wie. Powiem ci szczerze, Artur, jak usłyszałem o tym, że Iga jednak odwołała się z występu w Pradze, to sobie pomyślałem, czy to nie ma czegoś wspólnego z tym, że ty tam nie jedziesz.
Nie. nie konsultowaliśmy tych decyzji. Myślę, że zbojkotowała na znak protestu. Ale wracam, mówiąc poważnie, że Iga Świątek, 48. tenisistka świata, dobrze zapamiętałem przed pandemią.
No rozumiem, że mam miejscu. Zaraz sprawdzić.
No dobrze. Tak, bo albo 48, albo 49, no bo wierzę, mam znakomitą pamięć, ale...
Zawodną.
Ale zawodną, tak.
Sprawdzam, no w każdym razie, opowiadaj dalej.
48, 49 tenisistka świata w turnieju, który no powiedzmy jest kategorii, bym powiedział, no takiej niekoniecznie najwyższej, a w hierarchii WTA wręcz najniższej, była 19 na liście zgłoszeń. Więc to sugeruje, że obsada wcale nie była taka najgorsza, no z Simoną Halep na czele. Więc wydawałoby się, że byłoby kogo oglądać. Tak sobie też myślałem, że fajnie byłoby spotkać się z Sandrą Zaniewską i Alice Cornet, które też się zgłosiły, Alice Cornet miała grać, a Sandra Zaniewska, jak wiemy, przecież jest jej trenerką. Powiem szczerze, nie wiem, czy nie zmieniły planów. Nie wiem też, z jakiego powodu zmieniła plany Iga Świątek i jej team. Tego postaramy się dowiedzieć. No w każdym razie, z tego, co udało mi się dowiedzieć, czeskim organizatorom, czyli lokalnym organizatorom tego turnieju, bardzo zależało na tym, żeby jednak jakieś media na korty Sparty wpuścić. Natomiast no, WTA się uparło, że nie, i wczoraj została oficjalnie podana informacja, że ten turniej odbędzie się bez udziału publiczności. Mediów, przepraszam.
No i właśnie... Powiem tak, że zaczynam się coraz bardziej niepokoić teraz już o własny los.
Niedługo odbywał się te turnieje bez udziału tenisistów.
No to jakby może mniej mnie bezpośrednio dotyka, bo bardziej dotyka mnie to, że władze światowego tenisa w dobie pandemii postanowiły nie tylko nie wpuszczać kibiców, co już jest taką rzeczą dość wątpliwą, ale co gorsza, postanowiły również pozwalać przedstawicielom mediów na obsługę tych turniejów tylko i wyłącznie wirtualnie.
A może by tak w takim razie przestać informować o tych władzach tenisa po prostu, że jednak może...
Ja rozumiem, oczywiście już nie chciałbym tutaj wchodzić na obszar dyskutowania na temat samej pandemii i tak dalej, bo to właśnie jest temat, który nas kompletnie tutaj oczywiście dotyka, ale my nie jesteśmy od tego fachowcami. Natomiast boję się, że jeżeli, i to są głosy, które już w środowisku tenisowym się, przepraszam, dziennikarskim tenisowym się pojawiły, że no jak zaczniemy wszystko obsługiwać z telewizora i z internetu, to za chwilę się okaże, że właściwie po co jeździć na turnieje, kiedy można właśnie tylko zrobić to przez kabelek, przez komputer, przez...
Ale przecież telewizor. W wielu polskich redakcjach tak się dzieje od lat w zasadzie. To ja się dziwię, że ty się dziwisz.
No nie, bo jednak widzisz, no to, że w Polsce się tak działo, pamiętaj, że my nie jesteśmy jednak postrzegani na świecie.
Przepraszam cię bardzo, w latach 90.
Kraj tenisowy.
W latach 90., kiedy na Wimbledonie mieliśmy w porywach, no...
Artur, tego już nikt nie pamięta.
Pół pary deblowe i może jakiś...
Nie, zawsze było więcej dziennikarzy.
I może jakiś junior przemknął. Chciałem powiedzieć tak, że przyjeżdżało kilkunastu dziennikarzy z Polski. Kiedy mieliśmy Agnieszkę Radwańską, kiedy Łukasz Kubot wygrywał Wimbledon w deblu, było nas o połowę mniej niż wtedy. No nie z tego powodu, że nagle jako środowisko przestaliśmy się interesować tenisem, tylko z tego powodu, że wydawcy przestali za to płacić.
To prawda. To ja pamiętam takie momenty, kiedy Agnieszka Radwańska dochodziła do finału Wimbledonu, czy kiedy Jerzy Janowicz grał swój pamiętny półfinał z Andy Murrayem, kiedy Polaków było... No nie wiem, czy żeśmy przekroczyli magiczną liczbę 8.
Na konferencje takie, no powiedzmy pomeczowe, no, trudno nazwać to konferencjami, tak na spotkania, na pogaduchy, nawet tak sobie pozwólmy to nazwać. No przecież chadzaliśmy do tych niewielkich salek, w których się spokojnie mieściliśmy przy tym okrągłym stole, w 6-8 osób, tak, plus 7 czy 9 tenisista. No przecież to...
A propos konferencji prasowych, to może taki wątek jeszcze się w drugiej części programu pojawi, bo mam taką ciekawostkę z rynku niemieckiego, ale to może o tym porozmawiamy właśnie w drugiej części, bo myślę sobie, że możemy spróbować zadzwonić do Piotra Sierzputowskiego, trenera Igi Świątek, który mam nadzieję powie nam, jakie były powody odwołania się z Pragi, a tylko gwoli uzupełnienia twojej wypowiedzi, Iga Świątek to rakieta numer 49, A jeżeli chodzi o Sandrę Zaniewską i Alizę Cornebo, bo z Sandrą też dzisiaj miałem okazję korespondować, to wydaje mi się, że chyba z Pragi też się odwołały, bo Sandra informowała mnie, że planują wylot do Nowego Jorku 15 bądź 16 sierpnia, czyli...
Czyli wcześniej niż planowały.
Wcześniej niż planowały i to oznacza, że to jest, zdaje się, czwartek, piątek w przyszłym tygodniu także. Piotrze! Zdaje się, że jesteś z nami już. Witamy cię serdecznie. Z nami Piotr Sierzputowski, trener Igi Świątek.
Cześć.
I od razu pierwsze pytanie. Piotrze.
Przepraszam, bo Adam sugerował, że Iga się wycofała z Pragi na znak protestu, że turniej jest zamknięty dla mediów, bo ja się tam wybierałem.
Czy ty coś o tym wiesz?
Nie, przyznam szczerze, że to była taka opcja.
No kamień mi z serca, bo też się bałem, że Adam, kurde, coś wie.
Nie, to jakby opcja awaryjna, którą gdzieś sobie zachowaliśmy i no w aktualnej sytuacji, patrząc na to, jak wszystko się rozwija, mamy nadzieję, że turnieje w Stanach normalnie się odbędą, więc nie będziemy ryzykować zdrowia i zmieniać bardzo często nawierzchni, pojedziemy do Stanów.
No właśnie, bo jak pytałem cię, czy możemy do ciebie zadzwonić i zapytałem cię o plan startów, kiedy lecicie, to mógłbyś nam teraz na antenie powiedzieć, bo to ja już wiem, ale myślę, że nasi słuchacze też by chętnie
usłyszeli. Ja nawet nie wiem.
O, nawet Artur też nie wie. Jakie są wasze plany właśnie tego mini turu amerykańskiego?
No tak naprawdę zagramy tylko dwa turnieje, no bo tylko dwa turnieje tam się prawdopodobnie odbędą, o ile się odbędą ostatecznie, ale przewidujemy, że tak. No chcemy zagrać zastępcze za Cincinnati Nowy Jork, tak, czyli ten sam turniej, tylko w innym miejscu. No i od razu później US Open. Że tak powiem, te w ogóle turnieje, one są traktowane przez WTA odrobinkę jak pakiet, bo tam nawet rezerwacja hoteli i tak dalej jest, że tak powiem, robi się to jednorazowo, nie trzeba tego robić osobno, więc też tak to trochę traktujemy i tam jedziemy już w jednym hotelu, że tak powiem, w tej bańce, która zostanie stworzona przez WTA, spędzimy ze 3 tygodnie, mam nadzieję, że i 4, bo tego pewnie byśmy sobie życzyli, żeby było jak najdłużej. No i później będziemy obserwować, co się dalej będzie działo. Nie wiem, czy już oficjalnie Madryt został odwołany, czy jeszcze nie, czy jest szansa, żeby się odbył. Nie mam żadnego pojęcia, no ale będziemy próbowali grać w Europie to, co będzie możliwe, tak?
Piotrze, czy bierzecie pod uwagę to, że Iga może być w US Open rozstawiona?
Nie, raczej nie. Aczkolwiek jakby w sensie, jeżeli by była, no to fajnie, ale wydaje mi się, że ciężko, bo z jednej strony zawodniczki mówią, że to jest głupota, nie warto jechać i tak dalej, a z drugiej strony wszystkie są pozgłaszane i mówią, że decyzję podejmą w ostatnim momencie. Więc zakładam, że to jest takie troszkę gadanie, te procedury, które zostały stworzone, są naprawdę fajne, może troszkę uciążliwe dla zawodników, nie są perfekcyjnie wygodne, ale na pewno dają duże poczucie bezpieczeństwa i też myślę, że jakby bezpieczeństwa dla ludzi mieszkających w Nowym Jorku, tak? Nie tylko dla zawodników, którzy przyjeżdżają, ale tak samo my będziemy odizolowani od nich, tak samo jak oni od nas, tak? Więc myślę, że jest to naprawdę do zrobienia. No wiadomo, że idą za tym duże pieniądze, bo chociażby testowanie takiej ilości osób regularnie, no to nie są małe finanse, ale myślę, że wielki szlem, turniej Wielkiego Szlema jest w stanie stanąć na wysokości zadania.
Piotrze, to rzeczywiście widać tutaj wielką determinację ze strony amerykańskiej federacji USTA i chęć rozegrania obu tych turniejów. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy, bo mamy już listy zgłoszeniowe do tego pierwszego turnieju, czyli tego Cincinnati właśnie, takiego Cincinnati w Nowym Jorku. To też jest jakiś ciekawa innowacja.
Do tej pory, bo Cincinnati, Ohio, to będzie Cincinnati, tak. New York.
I jak patrzę na to, kto dostał dzikie karty, bo akurat zwróciło to moją uwagę, no to rzeczywiście muszę powiedzieć, że organizatorzy się tutaj postarali, czy może inaczej, jak to się ładnie mówi, stanęli na wysokości zadania, bo mamy w tym gronie 4 zwyciężczynie Wielkiego Szlema i jedna dziewczyna z Cincinnati. Tą dziewczynę z Cincinnati to ty pewnie znasz doskonale, bo to oczywiście Katie
McNally,
czyli partnerka deblowa Igi Świątek ze słabetnego Roland Garros wygranego w deblu. No ale poza tym Kim Clijsters, Naomi Osaka, Sloane Stephens i Venus Williams. To takie zestawienie dzikich kart, bym powiedział, imponujące. Mało gdzie.
No i tak też się troszkę spodziewam. Z jednej strony chyba nawet wczoraj team Rafaela Nadala wypowiedział się, że jeszcze się nie odwołują i jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji. Więc naprawdę uważam, że jeszcze w całym tym zamieszaniu może się dużo zmienić i wbrew pozorom nie będzie, myślę, to turniej słabszy niż inne, które się odbywają. Zresztą turniej w Palermo o rangi international z ograniczoną pulą nagród, czyli to już no jest, ale powiedziałbym tak, że do tego turnieju to się dokłada, a nie zarabia. Jest tak mocno obsadzony, to co będzie tam, tak? Jednak dziewczyny są głodne gry i faceci zresztą też trochę. Każdy chce rywalizować, no to jest trudne wrócić do rywalizacji bez samej rywalizacji, tak? Więc jakby no logicznym, że każdy chce rywalizować.
I w tym momencie, Piotrze, nie będziemy cię pytali oczywiście, chociaż właściwie to powinniśmy spytać, w jakiej formie jest twoja podopieczna, ale rozumiem, że subiektywne oko trenera, czy nie
obiektywny,
będziesz...
no co ty?
No dobra, no
nie,
okay.
Jest subiektywne, ale jesteśmy też w takim okresie, że bardzo ciężko ocenić, w jakiej dyspozycji jest Iga, bo jesteśmy, że tak powiem, w momencie największych obciążeń, czyli de facto ona jest zmęczona i ciężko zasuwa, więc tutaj też ciężko oczekiwać od niej najwyższej na świecie jakości, a ta jakość musi przyjść dopiero po odpoczynku, więc jakby dajemy sobie czas spokojnie i przyznam szczerze, że na pewno to, co mogę powiedzieć, o czym jestem przekonany, no to, że nie było jeszcze takiego okresu przygotowawczego, żeby tak ciężko przepracowała, tak?
Ale to, co Adam powiedział, mi co innego przyszło do głowy, ale bardzo z tym ściśle związane, że przecież w takiej sytuacji jest nie tylko Iga Świątek, ale no, praktycznie cały tenisowy świat. Ten pierwszy turniej, nazwijmy go Cincinnati, to będzie jeden wielki znak zapytania. Ja myślę, że na przykład tacy bukmacherzy to mają niezły ból głowy, bo przecież tam każdy z każdym...
Jaki ból głowy? Zarobek no, się zarobek, szykuje wielki.
Ale nie, oni muszą określić, no, kto wygra, kto nie, no, tak? Więc tak to jest,
a przy to można prawda, dobrze kostką rzucać, no.
No właśnie, Piotrze, bo ja jakby moje pytanie związane z Igą było raczej, chciałem nawiązać do tych pierwszych wyników, które już wczoraj padły w Palermo. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć te parę meczów. Znaczy, meczów pewnie było ciężko
znaczy
zobaczyć.
Meczów samych nie, wyniki na wyniki. Pewno śledziłem.
No więc porażka Marii Sakkari, porażka z młodą Włoszką Darii Kasatkiny, przegrała z Jasmine Paolini. To jest, muszę powiedzieć, że tą zawodniczkę trochę obserwuję, bo ona zdaje się jest półpolką w ogóle.
Tak, a co ciekawe, i trenowaliśmy z nią, i Iga grała w sumie z nią na pewno jeden mecz, bo grała w Pradze po Wimbledonie 2 lata temu. I nawet ani razu nie wypowiedziała się po polsku, a to jest ciekawostka, bo z tego co wiem, to Magda French normalnie rozmawia z nią po polsku. Aha, więc no jesteśmy widzisz. Zdziwieni. Aha. I tylko z opowieści wiemy, że mówi po polsku.
No właśnie, i taż Jasmine Paolini, i tak jak wspomniałem wcześniej też, też kogo ja tam jeszcze wymieniłem, a że Krystyna Pliszkowa wygrała z Marią Sakkari, no to są zaskakujące wyniki. Poza tym jakieś odrodzenie Sary Errani, zwycięstwo w 3 setach z Soraną Kirstią.
Znaczy, na pewno te pierwsze starty będą bardzo, bardzo nierówne i też nie do końca będą obrazować to, w jakiej kto jest formie, bo wbrew pozorom wcale nie było tak łatwo się przygotować do tych startów, nie wiedząc, kiedy się startuje, tak? No to jest dosyć trudne po omacku ustawiać plan treningowy. Więc jakby no nie oczekiwałbym, że wszystkie dziewczyny będą w super dyspozycji. Natomiast to, co będzie najważniejsze, czyli to, jak one sobie będą radziły tak naprawdę na arenie sportowej rywalizacji. I to gdzieś będzie kluczowe, a nie to, jak one są dobrze przygotowane. Więc jakby też dlatego troszkę tutaj studzę, że tak powiem, nastroje i nie mogę powiedzieć, że Iga jest w formie, bo nawet jeżeli uważam, że jest w formie, to wszystko zweryfikuję na koniec kort, a to w tym wypadku będzie naprawdę no, duże wyzwanie.
Ale nie nas studzisz, bo my nie podgrzewamy.
No w sensie studzę ogólnie, oczekiwania, twoje nawet, twoje oczekiwania, no bo widzę jak Iga gra, widzę jak się stara, jak zasuwa i naprawdę no, przy takiej ciężkiej pracy człowiek oczekiwałby dobrych wyników, a to niekoniecznie musi się tak wydarzyć, bo to wcale nie będzie tak hop-siup. Nie?
Znaczy nie, to się musi zdarzyć, ale może niekoniecznie od razu.
Niekoniecznie od razu, tak, może inni będą lepiej przygotowani mentalnie do grania, może będą słabiej, ale to też wszystko zależy od dnia, ale mówię, no, dobrą robotę robi, fajnie gra, liczę na to, że taka silna podstawa będzie do tego, żeby te, mam nadzieję, że przynajmniej 5 turniejów do końca roku fajnie zagrać, tak?
No 5 turniejów to widzę tak...
Optymista.
No, ja bym powiedział to minimalista.
To, no, będzie to Cincinnati, Nowy Jork, Rzym, Roland Garros, no jeszcze jakaś Moskwa, czy coś tam się odbędzie, no.
No wiemy już, że na pewno do Azji się w tym roku chyba nie wybierzecie, także...
Do tego to jesteśmy pewni.
Tak, natomiast jest może też szansa na to, że po prostu dłużej pogracie w Europie i może to jest i dobra informacja dla kibiców, bo wtedy, tak jak Artur się planował wybrać do Pragi, to może ktoś się wybierze też, nie wiem, nie wiadomo, zawsze można poszukać jakiegoś miejsca, nie wiem, tylko przychodzi mi do głowy Linz na przykład.
Ale kupowanie biletów radziłbym odłożyć do ostatniej chwili.
Słuchaj, do Linzu można dojechać dzisiaj pociągiem.
Ale po co, jeżeli nie wpuszczą publiczności? Właśnie...
Słucham cię, przepraszam.
Bilety kupowałem, zaczynam się orientować w cenach biletów do Stanów, ale człowiek nie za bardzo chce ryzykować w tym momencie.
Ale znaczy do mówisz o waszym wylocie, tak?
Tak jest.
Ale rozumiem, że biletów nie brakuje.
Nie ma jakiegoś strasznego obłożenia i są w całkiem sympatycznych cenach.
No dobrze, to... Piotrze, czyli powiedziałeś o tym, że macie nadzieję zagrać jeszcze do końca roku 5 turniejów. Ja mimo wszystko mam nadzieję, że Iga będzie miała okazję jednak wystartować trochę częściej, bo przecież jest bardzo prawdopodobne, że ten sezon przez tak wielką dziurę, która się zrobiła w środku sezonu, że będzie pociągnięty do oporu, czyli może być tak, że będziecie grali, jeżeli wszystko na to jakby pozwoli sytuacja epidemiologiczna, w listopadzie i w grudniu. Wyobrażasz to sobie?
Znaczy jestem w stanie to sobie wyobrazić, natomiast nie wydaje mi się, żeby tak się wydarzyło. W sensie jednak z obserwowania tego wszystkiego, co się dzieje, wydaje mi się, że już zakończą ten sezon na tej Moskwie, która gdzieś tam ma być ostatnia na ten moment. I jakby zaczną od nowego roku, bo myślę, że to też wcale nie będzie złe rozwiązanie, ale jakby organizowali turnieje, to na pewno nie mielibyśmy nic przeciwko. Trzeba będzie się wtedy nastawić na to, że ten sezon będzie długi, no bo będzie krótka przerwa. Tylko że też prawda jest, że no, dziewczyny są głodne gry, no pół roku już tak naprawdę nie rywalizujemy, nie?
No a okres przygotowawczy właśnie się kończy, no bo tego, co mówiłeś wcześniej, pracowała dokładnie ciężko, tak. jak nigdy wcześniej.
Zgadza się.
To będzie z czego?
Dokładnie tak. No, liczę na to właśnie, że wszystkie dziewczyny będą miały z czego. Aczkolwiek mówię, no dużo zweryfikują pierwsze turnieje i zobaczymy.
To jeszcze zadam ci jedno pytanie w kontekście tego rozwiązania rankingowego zastosowanego przez WTA na wzór tego, co wymyśliły...
Dobrze, dodałeś, ja nie muszę.
Co wymyślili panowie w ATP, czyli jakby tego rankingu, który pozwala wybrać lepszy wynik z dwóch tych samych turniejów rozgrywanych 2019-2020. Czy myślisz, że to Idze troszkę pomoże? Bo pamiętamy, że jej zeszłoroczny występ w US Open no jakby pozostawia jeszcze lekki margines do zdobywania punktów, czyli ona może tam w Nowym Jorku punktować na plus. Jak ty to widzisz?
No zdecydowanie myślę, że jakby ten system sam w sobie jest bardzo fajny i jakby same zasady są w porządku. Uważam, że w tych czasach to jest zdecydowanie jedno z lepszych rozwiązań. i na pewno konieczne rozwiązanie, bo jakby no nie można karać zawodników, którzy nie chcą ryzykować swoim zdrowiem czy zdrowiem swoich najbliższych, tak? I nie mówię tutaj jakby w pełni ryzykować, ale zawsze gdzieś podróżowanie będzie jakimś ryzykiem, więc nie ma za co ich karać. Uważam, że to jest super dla nas. Na dwoje babka wróżyła, bo ten system ma działać do końca roku i nie brać pod uwagę początku roku, tak? Więc jakby problemem jest to, że Iga też całkiem nieźle zagrała Australian Open i de facto sezon zakończył się dla nas, tak? Sezon przez wirusa zakończył się w marcu, a jednak ci zawodnicy, którzy dobrze pograli początek roku, no będą mieli dużo do obrony w bardzo krótkim czasie, tak? Gdzie inni będą bezpieczni i będą mieli te punkty gdzieś na dłużej. Więc uważam, że to jest nieuczciwe wobec jednych i drugich, ale zobaczymy, co się wydarzy. No Iga myślę, że jest w takiej sytuacji, że naprawdę mamy gdzie te punkty zbierać i mamy dużo miejsca, więc trzeba pracować i grać i tyle, i szukać tych punktów, żeby jeszcze ten ranking poprawiać i mieć spokój. Fajnie by było właśnie, gdyby się udało, bo to jednak punkty, które zostaną do następnego roku, no nigdy nie wiadomo, co będzie. Tak, w najbliższym czasie, więc lepiej mieć więcej teraz niż później się tym przejmować, że się do turniejów nie łapiemy, tak.
No to najfajniej by było poprawić w Paryżu wynik tak, żeby się zeszłoroczny Roland Garros nie liczył.
Dokładnie, to by było najfajniejsze. No rzeczywiście na US Open jest ten margines dużo większy, w sensie dużo wyzwanie dużo mniejsze, żeby poprawić wynik, ale tak czy siak, no mówię, jest to uważam bardzo fajne rozwiązanie, dla niektórych troszeczkę krzywdzące, ale myślę, że w tej sytuacji najlepsze, co mogli zrobić.
Piotrze, bardzo ci dziękujemy za to, że byłeś z nami. Na sam koniec muszę ci zadać jedno trudne pytanie. Mam nadzieję, że będziesz mógł na nie nam odpowiedzieć, bo trochę powiem tak, że niektórzy polscy kibice byli zawiedzeni, że Iga nie wystąpiła w Mistrzostwach Polski w Bytomiu. Czy skąd była taka decyzja? Czy to była twoja, czy to była decyzja Igi, czy to związane było z nawierzchnią? Czy mógłbyś nam tutaj uchylić rąbka tajemnicy?
Tak, decyzja typowo ze względu na planowanie i na to, w jakim tempie Iga jest w stanie zmieniać nawierzchnię, szczególnie w tym kierunku z mączki na hardcore, co zajmuje, no tak średnio, żeby nie skłamać, nam zazwyczaj 3 tygodnie, to jest takie absolutne minimum. Co oczywiście zupełnie inaczej działa w drugą stronę w jej wypadku, bo twardej nawierzchni na mączkę robi to bardzo szybko i tutaj głównie mówię o takich własnych przekonaniach i poczuciu skuteczności, bo oczywiście i w tej, i w drugą stronę trzeba tak samo fizycznie się dobrze przygotować, tak? Nie ma tak naprawdę większego znaczenia, w którą stronę się to robi. No i gdzieś jeszcze trzeba pamiętać, że dla nas był to taki dosyć może nie trudny czas, tylko czas po wakacjach, więc mieliśmy dosyć mało tego czasu, więc zdecydowaliśmy, że ten czas lepiej przygotować się już do że tak powiem, turu WTA niż granie Mistrzostw Polski, które oczywiście na pewno były fajnym eventem, nie mogę powiedzieć, że złym, i na pewno też mam nadzieję, że w przyszłości Iga będzie mogła wziąć udział. Ale na ten moment po prostu były dla nas no nie po drodze, tak?
Bardzo ci dziękuję za to wyjaśnienie. Mam nadzieję, że też nasi czy kibice Igi to usłyszeli i zrozumieli, dlaczego Igi w Bytomiu nie mieliśmy okazji oglądać. No cóż, to teraz trzymamy kciuki, żebyś jednak miał okazję pójść do biura podróży i kupować te bilety, nawet w ostatniej chwili. Bo co do tego, dokładnie rzeczywiście tak. Ciągle jesteśmy w niepewności i nie wiemy, jak to się rozwinie, bo to żeśmy parę razy z Arturem podkreślali w naszej audycji, że tak naprawdę to chyba ta ostateczna decyzja nie jest w rękach USTA, tylko jednak gubernatora stanu Nowy Jork. Bo...
No ale właśnie to jakby też tutaj bardzo mi się podobało, że była informacja, że gubernatorowi bardzo się spodobały jakby całe te procedury i tak dalej, i że on jest za tym, żeby turniej się odbył, więc uważam, że jeżeli z tej strony jest przychylność, no to już nic wielkiego się nie wydarzy, tak?
Dadzą mu dziką kartę załatwione.
Sytuacja? Dokładnie, może sytuacja się zmienić, tak? No tydzień może się okaże, Nowy Jork nie będzie ostając w pokoju, jak jest teraz, i ilość przypadków wzrośnie, ale na ten moment no to chyba jest to najbezpieczniejsze miejsce w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, jeżeli mówimy o dużych aglomeracjach, tak?
Piotrze, bardzo ci dziękujemy.
Pozdrów Igę i resztę zespołu.
Tak jest, trzymamy kciuki.
I również pozdrawiamy.
I mamy nadzieję, że będziemy mieli się z czego cieszyć po występach Igi Świątek w Stanach Zjednoczonych. Do usłyszenia.
Cześć. Dzięki bardzo, do usłyszonka.
No cóż, to ja bym powiedział tak, no zwolniła nam się linia, więc zawsze miło będzie, jakby ktoś z was zadzwonił i może już macie odpowiedź na pytanie, które postawił Artur.
Nie, Radosław Rogowski je postawił.
A, przepraszam, ja tak, znaczy inaczej.
Ja tylko
Radosław Rogowski za pośrednictwem Artura.
Tak, ja tubą transmisyjną.
Pytanie, które padło na początku naszego programu, związane z Rogerem Federerem i z nowo wydaną biografią René Stauffera, właśnie o Rogerze Federerze, a wydaje mi się, że o tym sportowcu warto mówić właściwie w każdym czasie i w każdym momencie.
No podczas US Open akurat wyjątkowo mało będziemy o nim
ale mówili. Myślę, że w tym tygodniu możemy o nim mówić ze szczególną atencją, bo ja tylko przypominam tym, którzy nie wiedzą, a myślę, że większość fanów Rogera Federera wie doskonale, że w sobotę urodziny mistrza. Także warto będzie może poświętować.
To jedziemy do Bazylei?
No, tam dojedziemy bez problemu, myślę. No dobrze, Artur, nie wiem, tak się zastanawiam, czekając na odpowiedź na to pierwsze twoje pytanie. Nie twoje, okej. Okay. Przeczytane.
Konkursowe.
Konkursowe. No to tak się zastanawiam, czy masz rzucić to drugie pytanie, czy nie. Dajemy podwójną szansę naszym słuchaczom?
Ja bym dał, bo drugie też jest fajne.
No dobra, no to dawaj, strzelamy.
Autorem drugiego jest Rafał Zubek. I pytanie brzmi, znaczy ja troszeczkę zmodyfikowałem się, że autor mi wybaczy. Tak trochę będzie, myślę, że będzie...
No nie, tłumacz się, tylko coś tutaj, żeby...
Dołożyłem coś od siebie.
Dołożyłeś od siebie, tak. A okej. Okay.
Skomplikowałem. Jeszcze bardziej.
Czyli jest kompilacja...
Pytanie brzmi.
Słuchamy.
Jaki jest bilans meczów? Większość, wielu komentarzy dałoby, że bezpośrednich. Jak jest bilans meczów pomiędzy Rogerem Federerem a, uwaga, Pitem Samprasem? No. Czyli tak zwany head to head.
No to wiesz, boję się, że tutaj... Szybko będzie, komputery pójdą w ruch i...
No i co? I w komputerze ATP wyskoczysz 0-0.
Naprawdę?
Oczywiście.
Przecież to niemożliwe.
Ale raczej jak najbardziej możliwe. Proszę pana.
Naprawdę? Tak. Przecież niemożliwe, żeby było 0-0.
No, to szukaj, no to wchodź na, wchodź na ATP tenis.
No dobrze, to aż wejdę, ale to ty...
H2H.
No, ale to ty będziesz musiał teraz coś mówić, Artur, no to, w takim razie.
No, ponieważ wydawało się to tak oczywiste, że mówię, no poświęciłem więcej czasu na znalezienie prawidłowej, znaczy inaczej, nie samej prawidłowej, jeszcze inaczej. Ponieważ autor, czyli Rafał Zubek, zadał pytanie, będzie w wersji nieco uproszczonej i od razu podając mi odpowiedź prawidłową na tacy, żebym widocznie myślał, że jestem człowiekiem bardziej zapracowanym niż faktycznie jestem. Więc ja pytanie troszeczkę skomplikowałem, a to wymagało poszukania odpowiedzi w internecie i nie było to wcale tak, znaczy jak to w internecie, no. Kwestia tego,
wszystko
co
można znaleźć?
Wszystko zależy od tego, o co wujka Google'a zapytasz. Jak prawidłowo sformułujesz pytanie, to wujek Google odpowie natychmiast.
No dobra, no to
no powiem szczerze. No i znalazłem.
I znalazłem.
No ale jak, czy u ciebie ciągle 0-0? Czy już coś znalazłeś?
No czekaj, ja tu powoli, to na korbę idzie.
To jest na korbę?
Na korbę, tak. Tak, także wiesz, spokojnie, jak będę,
ale wiesz,
jak
też
już
nie mogę
znajdę
mówić,
tą odpowiedź.
Ale to... też nie mogę mówić zbyt dużo, bo zaraz się okaże, że coś tutaj spalę po prostu, no i za dużo
no,
podpowiem.
Spalić nie możemy, bo jednak... Musimy wam dać szansę wygrania książki, bo...
Znaczy w ogóle historia jest sama w sobie ciekawa, no.
Ja tylko przypominam, że cały czas rozdajemy książki biografia Rogera Federera, autora René Stauffera. I jak dobrą odpowiedź dostaniemy od was mailem albo
Tak, chyba mailem najlepiej, no to wtedy...
No chyba, że ktoś bardzo się nudzi i chciałby zadzwonić, się pochwalić przed całą Polską, że wie. Albo że ma najszybszy komputer, najszybsze łącza, albo najlepsze kontakty z wujkiem Google.
Widzisz, już...
Już jest? Już
nie,
masz?
Nie, ja nie mam, bo ja tutaj pracuję...
Ale nie, w sensie, że dostałeś na Twitterze jakąś
odpowiedź? Dostałem na Twitterze odpowiedź, która mi się bardzo spodobała i chyba muszę ją przeczytać, bo to jest odpowiedź od zagorzałej fanki Rogera Federera, czyli najdroższej. W Google'ach może i nie ma, ale w biografii jest. Czyli...
Czytała.
Czyli trzeba przeczytać książkę, żeby się dowiedzieć.
No ale jak ktoś jeszcze nie ma, no, bo nie wygrał.
No właśnie, i tu jest ten problem.
Czyli tak,
no.
Ale zobacz, jak ten świat jest przewrotny. Najdroższa zna odpowiedź.
Bo przeczytała.
Bo przeczytała. A nagrodą jest książka, którą ona już ma, więc tak trochę...
No czyli nie
chyba,
wiem.
Chyba, że chce mieć dwie.
No wiesz, zawsze można zrobić prezent z tego. No dobra, no zobaczymy w takim razie. No dobrze, no to powiem tak, no ja tutaj się ciągle stukam, ty ciągle mówisz i...
No ja właśnie nie wiem, co mam mówić, żeby nie pokazać...
Żeby mnie nie zagadywać.
Żeby nie uchylić tej tajemnicy. Nie,
to może już nie rozmawiajmy o Federerze, tylko zmieńmy temat po prostu i...
Na jaki? A chciałem powiedzieć, bo też nie było okazji wcześniej, bo tak żeśmy rozmawiali o tym, co nam tutaj... co się dzieje w tenisie i tak dalej. Bardzo mi się spodobał, jak wszystkie felietony Mirka Żukowskiego mi się podobają, ale teza z wczorajszego mi się bardzo spodobała.
A to nie czytałem. No muszę cię zmartwić, bo wreszcie się doszukałem na stronie ATP i jest jednak 1-0.
Po cholera.
No widzisz? To Artur po prostu.
Dla Federera.
Przecież nie dla Samprasa.
No to muszę skorygować w takim razie. To przepraszam bardzo, bo ja to poleciałem bardzo na skróty i musiałem chyba czegoś nie dopatrzyć. Zdarza się. W pośpiechu. No nie będę ukrywał, że robiłem to w ostatniej chwili, jak większość rzeczy ostatnio.
Ale my rozdamy tych książek przez ciebie. To już po prostu zaraz przyjdzie lawina odpowiedzi.
Czyli autor lepiej sformułował pytanie. Ile razy Sampras wygrał z Federerem?
A, widzisz. No, czyli...
Czyli nie ma co poprawiać po mistrzach. Jednak to pytanie było lepiej sformułowane.
No
to ja się z góry kajam. Bardzo przepraszam za zamieszanie, które wprowadziłem. Bo po prostu no, chciałem poprawić coś, co jest dobre, ale jak to mawiał mój jeden z moich kolegów, dobrze jest, nie trzeba psuć.
No, widzisz.
Czyli nie ma co poprawiać dobrego.
Czyli w ten sposób chyba rozdamy jednak tylko 3 książki. Nieważne jaka przyjdzie odpowiedź, nie, no dobra, no może...
Nie, odpowiedź jest jednoznaczna.
1-0.
No ale nie, to ale dla Federera, ale ja pytam, ile razy Sampras wygrał z Federerem?
No to chyba musisz wymyślić jakieś pytanie dodatkowe.
Nie,
no dobra.
To chyba zrobimy właśnie faktycznie 3, ja to rozstrzygnę, natomiast oczywiście autor pytania zasłużył, bo wprowadził... Znaczy,
zadał je lepiej niż ty.
Zadał je lepiej niż ja. To ostatnio przestaje być jakąś wielką sztuką. W każdym razie zapomnieliśmy o meczach pokazowych.
No tak, to tych rzeczywiście byłoby sporo i tu moglibyśmy się troszkę zgubić.
Ale była taka seria, gdzie jak nie w Azji, prawda, pieniądze jakiś czas temu się pokazały i te źródełka wcale nie chciały wysychać. Była taka seria 3 pojedynków Pita Samprasa z Rogerem Federerem. I najpierw w Seulu Federer wygrał 6-4, 6-3. Po czym panowie się udali do Kuala Lumpur, gdzie Federer wygrał 2 tiebreaki. I na koniec w Makao, w kasynie, Pete Sampras, 7-6, 6-4.
Zakręcił
ruletą, jest. Tak, a potem Federerem i wygrał 7-6, 6-4. I to powiem, tak się zafiksowałem na tej całej serii, gdzie oni grali, kiedy i tak dalej, że ten oficjalny mecz...
Ten jeden ważny oficjalny mecz, to może od razu już powiedzmy, żeby nie było wątpliwości, to był rok 2001.
No to tamte były parę lat później.
Czyli Roger Federer. Był wtedy młodym...
Ciebie się w krótkich majteczkach, a nie spodenkach jeszcze wtedy, tak.
Młodym wschodzącym, przepraszam, młodą wschodzącą gwiazdą szwajcarskiego tenisa, a Pete Sampras był obrońcą tytułu. Powiedzmy to od razu i mecz zakończył się wynikiem, patrząc z perspektywy Rogera Federera, 7-6, 5-7, 6-4, 6-7, 7-5.
No, tym bardziej się dziwię, że o tym nie pamiętam, bo to było też takie symboliczne przekazanie warte, o czym się okazało po fakcie parę lat.
Dwa lata później, bo pierwszy sukces Rogera Federera, 2003.
W 2002 wygrał...
2002 czy 3?
Nie, w 2002 wygrał Hewitt.
Tak, 2002 Hewitt, 2001 Iwanisewicz, 2003 pierwszy sukces Rogera Federera, czyli dwa lata później ta pałeczka rzeczywiście...
Czyli można powiedzieć, że było dwóch mistrzów, którzy potrafili wykorzystać zmiany warty, wyciągnąć z tego maksimum dla siebie, bo do 2000 było strasznie trudne, a od 2003 jeszcze trudniej.
Jeszcze trudniej, tak. No dobrze, no Artur, tutaj tak gadu o tym Federerze, ale w sumie słusznie, bo to przecież po pierwsze książka, po drugie za chwilę urodziny, 39 już.
Okrągłe
39, no ja powiem ci szczerze.
Dwie trzynastki to takie.
Powiem ci
trzy trzynastki,
szczerze,
trzy trzynastki.
No to jest z liczeniem, widzę dzisiaj słabo.
No właśnie, jakoś tak. To ciśnienie, wiesz, za oknem. Tak
powiem ci szczerze, Artur, że to jest ważne urodziny dla Federera, bo za rok zmienia mu się cyferka z przodu i tego właściwie jeszcze w świecie tenisowym nie było, przynajmniej nie w tym erze Open. Bo oczywiście pojawiali się tacy zawodnicy jak, nie wiem, przecież w 2011 Thomas Muster na chwilę wrócił w wieku lat 44. Dlaczego o tym mówię? Bo miałem ostatnio okazję akurat o tym meczu rozegranym przez Thomasa Mustera porozmawiać, bo miałem taką przyjemność rozmowy z Wolfgangiem Thiemem, czyli ojcem Dominika Thiema, i tenże mecz właśnie Thomasa Mustera, był to mecz z Dominikiem Thiemem w 2011 roku w Stadthalle w Wiedniu, gdzie młody, obiecujący, wtedy mało komu znany Dominik Thiem pokonał gwiazdę, starą gwiazdę austriackiego tenisa. No ale to takie wyjątki rzeczywiście, żeby zawodnik w wieku powyżej 40 lat się na zawodowym korcie pojawiał, a wydaje się, że Roger Federer to chyba jeszcze przyszły sezon chce tam Twardo pograć.
No nie sądzę, żeby schodził z kortu, być o pokryjomu.
Tak, to prawda. No ale to jeszcze, żeby być do końca uczciwym, powiedzmy, że ten pokonany w tym jedynym ich oficjalnym spotkaniu, czyli Pete Sampras, urodziny ma 4 dni po Federerze. Czyli poczekaj, żebym spojrzał, co to będzie za dzień, bo wiadomo, że Federer świętuje w sobotę.
No to środa. Jak 4 dni później, to środa.
4 dni później, dokładnie. W środę będzie Pete Sampras świętował. I też to będą ostatnie jego urodziny z daną cyferką z przodu, bo to będą jego 49 urodziny. Pomyślcie sobie państwo. 49 lat będzie kończył za 8 dni Pete Sampras. No dobra, ale może już zostawmy tego Federera z Samprasem trochę na boku. Ja ci obiecałem jeden smaczek z tenisowego podwórka niemieckiego.
No tak, faktycznie.
No właśnie, i chciałem opowiedzieć o Aleksandrze Zwieriewie. Sasza Zwieriew ostatnio, można powiedzieć, nie schodzi z czołówek tenisowych mediów niemieckich. Już nie będziemy odwijali tej całej historii z Adria Tour, z jego potem dziwnym zachowaniem i tak dalej, i tak dalej.
A to puentę będę miał.
Dobrze, to pozwolę ci ją wygłosić, jak skończę opowieść.
Dziękuję. No, jak to puentę, no wolałbym nie w połowie.
Nie w połowie, okej. I Aleksander Zwieriew zorganizował 2 dni temu konferencję prasową i jego ekipa menedżerska zapowiedziała, że absolutnie proszę nie pytać o Adria Tour ani o kwestie związane z koronawirusem, bo jeżeli to się stanie, to Aleksander Zwieriew zakończy konferencję prasową i nie opuści.
Już się bałem, że karierę.
Nie. No i pomyśl sobie, co się stało. Przynajmniej...
No pierwsze pytanie.
No nie wiem, czy to...
Nie wiem, czy to było
pierwsze, ale w każdym razie efekt był taki, że niemieccy dziennikarze poinformowali o tym w różnych swoich informacjach, że Aleksander Zwieriew przerwał w pewnym momencie konferencję prasową i po prostu opuścił pomieszczenie.
No przynajmniej dotrzymał słowa. To należy tak docenić trzeba.
To prawda i muszę powiedzieć, że że no, jednak okazuje się, że do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć. Przypomnijmy, że Aleksander Zwieriew ma dopiero lat 23, także może rzeczywiście jeszcze potrzebuje trochę czasu, by z trudnymi pytaniami na konferencjach prasowych się mierzyć. I no i cóż. No i teraz to jest na szczęście problem już dalej niemieckiej prasy, nie naszej.
To prawda. To co, do puenty?
Tak, proszę bardzo, teraz możesz już.
No, zacząłem mówić o felietonie Mirka Żukowskiego, kiedy obnażyłeś w sposób doskonały moje rażące nieprzygotowanie do dzisiejszego programu, prawda, w sprawie tego typu nieszczęsnego pytania numer dwa. I odeszliśmy od wątku felietonowego. Otóż Mirek Żukowski napisał, że jego zdaniem okręt porównał tenis do płynącego okrętu. Że ten okręt sobie płynie, ale tam za cholerę trudno zgadnąć, kto jest kapitanem. Kapitana najprawdopodobniej nie ma. Z tym, że o wiele lepiej, żeby kapitana nie było, niż tym kapitanem miałby być Nowak Dżokowicz.
No widzisz, i to jest właśnie ostatnio z kimś rozmawiałem na temat właśnie Wielkiej Trójki i padło też pytanie o Nowaka Dżokowicza. I to jest chyba rzecz, która u Nowaka Dżokowicza siedzi gdzieś tam bardzo, bardzo głęboko, że Serb chce się ścigać z pozostałą dwójką, czyli z Federerem i z Nadalem o sympatię kibiców, ale nijak mu to nie wychodzi i nijak nie wygląda na to, żeby jednak z tymi dwoma miał szansę.
Można na to patrzeć z różnych stron, ale wydaje mi się, że tak jak chyba wszyscy się zgodzą, że nie ma w tenisie nikogo, o kim można by powiedzieć, że w 2020 roku był absolutnie wygranym. Wszyscy przegrali, no bo nie mogli grać. Natomiast najbardziej przegranym oczywiście po tym roku będzie, znaczy w tym roku będzie chyba, nikt nie ma chyba wątpliwości, właśnie Nowak Dżokowicz. Najwięcej stracił.
No jeżeli bierzemy pod uwagę te jego niefortunne wypowiedzi, o których już wielokrotnie wspominaliśmy w naszych audycjach, to tak, to się z tobą zgadzam.
Ale
widzisz, mam.
Ale my tutaj trochę o tym Dżokowiczu w tej naszej audycji, jak chłopaki w rzymskim senacie o Kartaginie.
Trochę tak. No ale widzisz, ja jednak wrócę do tenisa, że okazuje się, że miał niezłą konkurencję, bo jednak jak popatrzysz właśnie na rzeczonego Zwieriewa, którego...
Marny naśladowca. Przepraszam, marny nie w sensie, że marny tenisa, tylko akurat no, jeśli chodzi o naśladowanie, to mu tak to jeszcze słabo to wychodzi.
No tak, no. No w każdym razie, no to już żeby tak nie tylko źle mówić o Zwieriewie, to powiem, że za to ma nowego trenera, także może z tym nowym trenerem doczekamy jakichś spektakularnych wyników. Nowy trener to, wiesz czy nie wiesz?
Nie wiem.
Widzisz, Dawid Ferrer.
O!
Muszę powiedzieć, że kombinacja jest bardzo ciekawa, bo jakoś ja bym na to nie wpadł, że Zwieriew zatrudnia takiego...
A to założy się, że ten układ nie przetrwa do końca przyszłego sezonu.
Zobaczymy. Trzymam cię w takim razie za słowo. W takim razie, no co, mam jeszcze jakąś ciekawostkę na koniec? Coś przed US Open?
Podsumujmy, że nagrody zdobywają autorzy pytań. Radosław Rogowski, Rafał Zubek. No i pierwsza osoba, która odpowie na pytanie Radosława Rogowskiego, no bo...
Ponieważ wstydziliście
udało mi się,
się.
Udało mi się, spalić.
Się do nas zadzwonić.
Udało się spalić.
Drugie pytanie spaliłeś. Tak. No dobrze, no to w takim razie będziemy myśleli, może w ramach rekompensaty uda nam się wymyśleć jeszcze jakiś dodatkowy konkurs.
Tylko ciekaw mi książki pisać w ramach rekompensaty, bardzo cię proszę.
Właśnie, muszę powiedzieć, Artur, że jakoś ostatnio nie mogłem znaleźć Wimbledonu. Bynajmniej nie mówię o turnieju, a o książce.
No to wrócić do księgarni, tam na pewno jeszcze kilka zostało.
Nie, no liczyłem, że może coś ty tam jeszcze masz u siebie na półce. No ale dobrze, to jakoś porozmawiamy już poza...
No, ale ja bym chciał wreszcie coś sprzedać, a nie tylko rozdać.
No dobrze, słuchajcie, wracamy niestety do rzeczywistości, wracamy do...
Czyli pod deszcz.
Pod deszcz,
z deszczu tak, pod rynnę wracamy.
Dzisiejsza pogoda jest zdecydowanie nie tenisowa.
Za tydzień pogadałem o sprawach polskich, tak żeśmy dzisiaj to tylko zaczęli, że chyba wypada to podsumować.
Myślę, że będziemy rozmawiali o Mistrzostwach Polski, bo w tym tygodniu są ostatnie, to są ostatnie Mistrzostwa Polski
rozgrywane, indywidualne.
Indywidualne rozgrywane w tym roku, czyli do lat 16, do lat 23, to wtedy porozmawiamy sobie też i o tych poprzednich, bo już te do lat 18, 12, 14
tak,
już,
można to podsumować.
Już są za nami, także spróbujemy to jakoś podsumować. Może będziemy mieli okazję porozmawiać też
z jakimś mistrzem albo trenerem mistrza na przykład.
My będziemy się starali, a może też będziemy w stanie wam nieco więcej powiedzieć, co się stanie, czy co się zdarzy w Nowym Jorku, bo mamy nadzieję, że jednak turnieje zaplanowane przez USTA, czyli przeniesione z Cincinnati, jak i US Open odbędą się w Nowym Jorku. No i może zobaczymy, co będzie się działo z turniejem madryckim, bo to jest akurat turniej, który chyba stoi pod największym znakiem zapytania, jeżeli chodzi o Europę.
A może tak jak Cincinnati w Nowym Jorku, tak może Madryt odbędzie się gdzie indziej.
No, myślisz, że przeniosą
do Rzymu? Żartowałem.
No dobrze. Bardzo nam
było miło. Są schody hiszpańskie?
Są schody hiszpańskie, może być też i hiszpański turniej. Słyszymy się za tydzień.
Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.